Ilekroć czytam te wszystkie fragmenty związane ze zmartwychwstaniem, tylekroć nie jestem w stanie nadziwić się czy wyrazić swojego podziwu za dobroć Jezusa, którą okazywał swoim bliskim również po zmartwychwstaniu. Jednym z przykładów takiej jego dobroci jest ta droga, którą przebył razem z uczniami do Emaus i chcę o tym dzisiaj przeczytać z Ewangelii Łukasza z 24 rozdziału od 13 wersetu. A oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy i rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus przybliżywszy się szedł z nimi, lecz oczy ich były zasłonięte, tak że go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy idąc prowadzicie z sobą? I przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden imieniem Kleofas, rzekł do niego, czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im, co? Oni zaś odpowiedzieli mu, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i przed wszystkim ludem, jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. Lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów powiadających, iż on żyje. Toteż niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień już się nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nimi byli, mówiących, wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. A oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba. Miasteczko Emaus od Jerozolimy było oddalone o 60 stadiów, co się wyraża tą miarą długości stadionu rzymskiego czy greckiego. Te miary nie były równe, ale przyjmuje się, że około między 8 km a 12, więc przyjmijmy jakąś średnią, może około 10 km było do przejścia, więc powyżej 2 godzin drogi. To miasteczko Emaus tak naprawdę nie jest zidentyfikowane do dzisiaj, gdzie mogło być położone, więc po nazwie próbuje się je utożsamić z miastami, które mają gorące źródła, ponieważ Emaus oznacza, czy jakby wywodzi się to słowo od słowa oznaczającego gorące źródła. I są takie miejsca w Izraelu, próbuje się to jakby identyfikować z takimi miejscami. Prawdopodobnie ci dwaj uczniowie, jednego tylko znamy z imienia Kleopas, a drugiego imienia nie znamy, nie byli apostołami. I to mówi nam, jak byli blisko całego tego wydarzenia, byli blisko uczniami Jezusa, skoro poznali go po łamaniu chleba, uczestniczyli nieraz w posiłku razem z Jezusem. Widzieli go, że jak dzielił chleb, to po prostu błogosławił, dziękował, łamał, rozdawał innym. I widocznie była to tak bardzo charakterystyczna czynność, którą robił Jezus, że potem właśnie go poznali. Ale zobaczmy, że zanim doszli do tego momentu, w którym go rozpoznali, musieli oczywiście po całym święcie Paschy, które miało miejsce w piątek wieczorem, potem był sabat, wszyscy odpoczywali i widocznie tego trzeciego dnia po ukrzyżowaniu, czyli pierwszego dnia tygodnia, czyli w niedzielę, uznali, że nie ma już co dłużej przebywać w Jerozolimie i prawdopodobnie wracali do swoich zajęć, do swoich domów. Nie wiemy, dokąd ostatecznie zmierzali. No, czy Emaus to było miejsce ich docelowego pójścia, czy gdzieś tam po prostu chcieli przejść. Ale jeżeli były tam gorące źródła, to myślę, że można było myśleć o tym, że się zatrzymają w miejscu, gdzie można odpocząć, można odprężyć się w taki fizyczny sposób, doznać jakiegoś takiego odpoczynku. I kiedy zmierzali do Emaus, rozmawiali ze sobą o tych wszystkich wydarzeniach. No, mieli do przejścia około 2,5 godziny dystansu. A gdy tak rozmawiali nawzajem, się pytali, sam Jezus przybliżywszy się, szedł z nimi. I zobaczmy, że Jezus nie zatrzymuje ich, tylko im towarzyszy w tej drodze. Jezus najpierw się przybliża do nich, a potem idzie w ich stronę, idzie w ich kierunku. Jakby okazuje im, chce im towarzystwa. Ich oczy były zasłonięte, no nie były w stanie rozpoznać go, także nie mogli go zidentyfikować, że to on. I kiedy rzekł do nich, cóż to za rozmowy, idąc prowadzicie z sobą, przystanęli przygnębieni. Widać, że to wszystko, co stało się z Jezusem, spowodowało smutek w ich życiu, w ich sercu, którego nie dało się ukryć, który nie tylko wyrażali słowami, ale też jakimś gestem, postawą. To jakby zdradzało ich stosunek do tego, co się wydarzyło, który potem oczywiście wyrazili słowami. I Jezus, który wie wszystko, Bóg, który doskonale nas zna na wylot, pozwala im wyrazić, co było w ich sercu. Jeden odpowiadając imieniem Kleopas rzekł do niego, czy ty jesteś jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Pątnik, czyli cudzoziemiec, podróżnik, pielgrzym, ktoś, kto przyszedł z zewnątrz do Jerozolimy. I oni jakby dziwią się, że on nie jest pod wrażeniem tych ostatnich wydarzeń, czy jakby nie przeżywa tego, czy jest zdziwiony tym, co oni właśnie mówili, bo przecież jak on się przybliżył do nich i jak szedł z nimi, to już słyszał, o czym oni rozmawiali. Musiały do niego docierać te wypowiadane słowa, ale dopiero kiedy ich zapytał, oczywiście oni się wtedy zatrzymali. Więc zobaczmy wielką pokorę Jezusa, którą on miał również, kiedy przebywał w ciele przed swoim ukrzyżowaniem. On się tak uniżał do tych, którym przyszedł służyć, że przyjmował jakby ich ograniczenia, do których się dopasowywał po to, żeby dotrzeć do ich serca. Kiedy przychodził do Mateusza, powoływał go, to wiemy, że w tej komorze celnej swojej siedział. Spotykał tych ludzi właśnie w tym miejscu, w którym oni po prostu byli sobą, czy byli no, w takiej swojej codziennej służbie, obecności. Tam ich po prostu spotykał. Rybaków powoływał nad jeziorem. Kiedy przychodzi do tych ludzi, jakby towarzyszy im w ich drodze, pozwala im wyrazić to ich przygnębienie i postawą, i słowami, i pozwolić im ujawnić, co mają w sercu. I kiedy zadaje im pytanie, no co się takiego stało? Oni mówią, z Jezusem Nazareńskim, więc wiedzą, kim był Jezus. Wiedzą, że był mężem, prorokiem mocarnym w słowie i w czynie. Że nie tylko nauczał z mocą, ale też dokonywał niewiarygodnych rzeczy. Że przed Bogiem czynił te rzeczy, ale także przed wszystkim ludem. Wszyscy w Izraelu mogli go poznać i przekonać się, jakim był człowiekiem. Ale oni dalej mówią, arcykapłani, zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak to się stało. Oni wyrażają swoje rozczarowanie tym, że nie zrealizowały się ich oczekiwania, ich plany. Oni mieli nadzieję, że Mesjasz, tak jak było w tej tradycji żydowskiej nauczany, ale też przez uczonych w piśmie, że będzie wyzwolicielem spod jarzma okupanta, spod jarzma rzymskiego. Byli przekonani o tym, że ktoś tak mocarny w słowie i w czynie jest gotów porwać lud do walki z Rzymianami, że zdobył już tłumy, że wystarczyło tylko, żeby poprowadził ich do narodowego powstania i osiągnąłby spodziewany przez wszystkich efekt właśnie takiego politycznego uwolnienia. I tego oni pragnęli. Oni pragnęli chwały ziemskiego Królestwa Izraela. Oczekiwali również od Mesjasza, że on będzie tym, który połączy te rozdzielone plemiona izraelskie, kiedy po śmierci Dawida królestwo rozpadło się na północne i południowe, na Izraela i Judę. Oni myśleli, że Mesjasz będzie tym człowiekiem, który to wszystko zbierze razem w jeden naród, że właśnie przeciwko wrogowi ich poprowadzi, że to będzie powodem, dla którego się zjednoczą, że ta miłość do ich ojczyzny będzie właśnie tym znakiem takim rozpoznawczym tego powstania pod przywództwem Mesjasza, Wyzwoliciela. I oni tego wszystkiego oczekiwali. Oni takie nadzieje pokładali w Jezusie. Myśleli, że lada chwila właśnie spełni się to, czego oczekiwali. I w oczywisty sposób musieli spotkać się z rozczarowaniem. Nadzieja ich prysła. Ich mistrz został ukrzyżowany w brutalny sposób, złożony do grobu. Nie rozumieli, jak możliwe było zakończenie życia w taki sposób kogoś, kto sam nazywał siebie Mesjaszem. Nie wiedzieli, jak pogodzić te fakty z oczekiwaniami. Jakby nadzieja bezpowrotnie prysnęła, nie było już na co czekać. Tak naprawdę szli, wracali do domu, prawdopodobnie do swoich zajęć. Wracali drogą do Emaus. I nawet te fakty, które wiązały się ze zmartwychwstaniem, nawet powiedzieli, że niewiasty przyszły mówiąc, że miały widzenie apostołów powiadających, iż on żyje. I niektórzy z apostołów poszli, żeby zobaczyć. Oczywiście to był Piotr i Jan, którzy przybiegli do grobu po tym, jak niewiasty im powiedziały, że grób jest pusty. Wiemy, że Jan przybiegł pierwszy, zatrzymał się. Piotr wszedł do środka, zobaczył płótna leżące, osobno chustę, więc to wskazywało na to, że ciało opuściło te prześcieradła, że nie było jakieś rozszarpane, porozrywane, tylko chusta była złożona, ta, która okrywała głowę, że to wszystko nie dawało im jakiegoś pogodzenia z ich oczekiwaniami, nie mogli tego poukładać, poskładać w głowie. I mówi, że mówią, że po prostu są w takim nie tylko rozczarowaniu, rozbiciu, smutku, przygnębieniu, po prostu w takim zagubieniu wobec tych wydarzeń. I co mówi Jezus? Zobaczcie, że najpierw pozwala im powiedzieć, co oni mają w sercu. Bo on mówi, głupi i gnuśnego serca. Ale głupi to jest takie obraźliwe stwierdzenie. Bo to samo słowo w przypadku listu do Galacjan mamy przetłumaczone jako o nierozumni Galacjanie. Nie głupi. Oczywiście to słowo może również oznaczać głupi, ale no częściej wydaje się, tak jak w liście do Rzymian, apostoł Paweł mówi, że przed do mądrych i do niemądrych. Czyli to słowo głupi można by zastąpić kimś nierozumnym, niemądrym, niemyślącym. Kimś, kto jest bezmyślny, bez jakichś takich właściwych funkcji myślowych znaleziony. I bardziej pasowałoby mi takie tłumaczenie, które by właśnie w ten sposób, zresztą Biblia Tysiąclecia tak to tłumaczy właśnie, nie rozumie. I gnuśnego serca, też to słowo takie wydaje się nie do końca zrozumiałe, ale to gnuśne serce oznacza ociężałe, powolne. Takie nieskore, byśmy powiedzieli, nie takie prędkie do tego, żeby uwierzyć we wszystko. Czyli takie ospałe, ociężałe. I Jezus mówi do nich, zobaczcie, coś jest z waszym myśleniem i z waszym sercem nie tak. Mówi, myślenie nie wykazuje mądrości i właściwego toku rozumowania. To w waszych umysłach jest problem, ale w waszym sercu też jest problem. Myślenie jest niepoprawne i serce jest zbyt powolne, ospałe, ociężałe, leniwe. I Jezus dopiero wtedy wydał o nich diagnozę, kiedy jako dobry lekarz przysłuchał się, na czym polega problem. Jezus nie wypowiada wcześniej tej diagnozy, zanim nie przeprowadzi badań. To jest ta różnica, której możemy się nauczyć od Jezusa. Żeby nie być pochopnymi w wyrażaniu opinii o kimś, z kim nie przebyliśmy drogi, którą on idzie, żeby poznać nie tylko co myśli, ale też co czuje, co ma w sercu. To jest nasz Pan i Mistrz, od którego się uczymy. On wie, że czasami słowa wypowiadają rzeczy bezmyślne, ale serce wskazuje na prawdziwą głębię człowieka. My często posługujemy się słowami po to, żeby coś zakamuflować, żeby nie powiedzieć wszystkiego. Może wyrażamy się dosyć oględnie o jakichś sytuacjach, o jakichś sprawach. Może nie potrafimy tak wprost właśnie nazywać rzeczy po imieniu, jak to niektórzy potrafią, inni nie z kolei. Ale jakby centrum człowieka to serce, a nie język. Oczywiście język wypowiada to, co wypływa z wnętrza człowieka. Ale Jezus jest tym, dla którego ma znaczenie też, co jest w sercu. I zobaczmy, że psalmiści właśnie zwracali uwagę na serce. Dawid mówi, stwórz serce czyste we mnie. Psalm 139, 23 werset mówi, zbadaj mnie Boże i poznaj moje serce, ale doświadcz i poznaj moje myśli również. Więc człowiek prawdziwie, szczerze zainteresowany opinią Boga na swój temat, chce, żeby ten werdykt nie opierał się tylko na tym, co myślę, ale na tym też, kim jestem tak naprawdę w środku, od wewnątrz. I to jest istotą nas, to, co mamy w sercu. Serce w Biblii oznacza centrum człowieka, tego, kim jest, jakby w swojej istocie, czego pragnie, do czego dąży, jakie ma motywacje, jak kieruje się wolą, jakby charakter jego określa jego serce, wszystkie te pragnienia i sens życia wypływają z serca. I Jezus nie jest kimś, kto pochopnie wydaje opinię o sercu człowieka, mimo że jest Bogiem, ale pozwala jakby usłyszeć, jaki jest stan serca człowieka. I to jest piękne, patrząc na Jezusa, możemy się od Niego uczyć. I Jakub z pewnością to zrobił, kiedy powiedział, że w pierwszym rozdziale 19 wersetu niech nikt nie będzie skory do mówienia, ale skory do słuchania. Czyli niech nikt się nie śpieszy z tym, żeby wypowiadać się, ale odwrotnie. Z wypowiadaniem się poczekać, aż się wysłucha. Czy mogę powiedzieć o czyimś sercu, jakie jest, jeżeli go najpierw nie wysłucham? Jeżeli tylko w jakiś powierzchowny sposób ocenię jego postawę, jakąś opinię na jakiś temat? Prawdziwy Pan nasz i ten, który mimo, że zna serce każdego człowieka, przychodzi w drodze jego zagubienia, żeby mu w niej towarzyszyć. I nie zmuszać go do powrotu za wcześnie, nawet w ogóle go nie zmuszać. Nawet nie próbować na siłę go tam do czegoś przekonywać, tego zagubionego ucznia, jednego i drugiego. Zobaczmy, w jaki sposób próbuje ich sprowadzić na właściwe tory, na właściwe drogi. Mówi oczywiście, nie myślicie poprawnie, nawet niemądrze, a serce macie powolne do tego, żeby przyjąć wszystko, co powiedzieli prorocy. I Chrystus nie musiał tego wycierpieć, aby wejść do swojej chwały i począwszy od Mojżesza, czyli wszystko to, co prorocy zapowiadali o Jezusie, zaczął im przypominać. I kiedy zbliżali się do miasteczka, no nie wiemy, kto ile tam mówił do kogo, jak ten czas 2,5 godzin spędzili, jeżeli od początku się Jezus przyłączył do nich, ale widzimy, że to kazanie Jezusa trwało aż do samego końca, bo zbliżali się do miasteczka, do którego zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili Go, aby został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I jest coś dobrego w tych uczniach. Naprawdę coś, co ich nie przekreśla mimo gnuśności serca i niezbyt mądrego myślenia o słowach, które znali z proroków. To jest ich gotowość spędzenia czasu więcej z człowiekiem, który ich tak naprawdę skarcił. Oni nie poznali w nim Jezusa, ale byli na tyle pokorni, że nie obrazili się na to, kiedy zostali nazwani niemądrymi i na to, kiedy powiedzieli, że serca mają zbyt powolne, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. I chcieli spędzić z nim więcej czasu. Oczywiście mówią, że nasze serce pałało, gdy do nas przemawiał. Było coś niezwykłego w tym sposobie przemawiania Jezusa i w tym przebywaniu w Jego obecności. Było coś i tajemniczego, i ekscytującego, i coś, czego pragnęli, ale widać, że mieli na tyle pokory, żeby przyjąć takie napomnienie, czy taką diagnozę wypowiedzianą o nich przez człowieka, który do tej pory wydawał się zupełnie obcy. Nazwany był pątnikiem, jedynym w Izraelu, który nie wie, co się stało w tych dniach w Jerozolimie. Więc od takiego obcego przybysza byli gotowi usłyszeć reprymendę, a potem wykład Bożego Słowa. I to pokazuje, że mimo tego niezdolnego serca i umysłu, w ich charakterze przynajmniej przejawiała się jakaś pokora. Przynajmniej gotowość do tego, żeby usłyszeć, co ktoś ma o nich do powiedzenia. Nie odcinali się od tego przybysza. Nawet przymusili go, aby został. Dlaczego? Dlatego, że dzień się chylił ku końcowi, nastawał wieczór. Dlatego chcieli, żeby spędził z nimi czas na posiłku i oni go zmusili, żeby z nimi został. On nie chciał, nie wyrażał tego pragnienia, tak jakby okazywał, że będzie szedł dalej, ale oni zmusili go. I to druga cecha, którą możemy docenić w tych ludziach. Zmusili go do tego, żeby spędził z nimi wieczór i posiłek i żeby został. I widzimy, że mimo tej ich niezdolności intelektualnej czy takiej duchowej do rozpoznania Jezusa, gdy zasiedli przy stole, kiedy Jezus wziął chleb, pobłogosławił, łamał i podawał im, wtedy otworzyły się ich oczy i poznali Go. Zobaczcie, jak ważne jest mieć społeczność z Jezusem, trwać z Nim w takim zwykłym spędzaniu czasu, jak spędzanie czasu w czasie posiłku. Oczywiście te posiłki w Izraelu to były czasem takiej relacji, czasem takiej wspólnoty, czymś głębszym niż tylko zjedzenie samego pokarmu i odejście od stołu. Tam oczywiście posiłek wyrażał taką społeczność, więź. I oni widać, że doświadczali tej obecności Jezusa w takim miejscu jak stół wcześniej i potem Go poznali po łamaniu chleba. Jak to dobrze mieć coś wspólnego z Jezusem, mimo niezdolności myślenia, co Jezus może wykorzystać, żeby jednak otworzyć nam nasze oczy na siebie. Łaska Boga naszego jest wielka i niesamowita, że właśnie po chociażby takich prozaicznych czynnościach dali się poznać, dał się im poznać. I zobaczmy, że to wystarczyło. Kiedy oni go poznali, on znikł i to wystarczyło, żeby w tej samej chwili wrócili do Jerozolimy, przebyli tą drogę z powrotem i byli świadkami Jego zmartwychwstania. Ale kiedy przyszli, zastali uczniów, apostołów, którzy już słuchali świadectwa Szymona, któremu się też ukazał Jezus i mówili, że zmartwychwstał. Oni to potwierdzili. A kiedy opowiadali, że właśnie poznali Go po łamaniu chleba, dalej czytamy, gdy to mówili, On stanął pośród nich i rzekł im pokój wam. Więc przychodzi właśnie Jezus w takim pochyleniu się do tej potrzeby człowieka, w której jest w stanie go rozpoznać. I to jest, myślę, że bardzo takie pouczające, jeżeli chodzi o naszego Pana i Zbawiciela. Przychodzi do apostołów, kiedy łowią ryby w Ewangelii Jana, kiedy nie są w stanie po całej nocy zdobyć jakiegokolwiek pożywienia na posiłek, to On im zapewnia ten posiłek, każe im zarzucić sieć w innym miejscu, gdzie oni to robią, łowią te ryby. Po prostu Bóg jest uniżonym w tej potrzebie człowieka, w której jest w stanie się właśnie człowiek spotkać z Nim. I to jest bardzo takie pocieszające nas, bo możemy czuć się nieraz zagubieni, możemy czuć się nieraz powierzchownie ocenieni przez innych, niesprawiedliwie osądzeni, opinia o nas jakaś może krąży niesprawiedliwa, wyrażona dosyć powierzchownie na podstawie jakiegoś wydarzenia, jakiegoś uczynku, jakiegoś słowa. Bóg taki nie jest. Bóg nie jest zainteresowany powierzchownością. Bóg jest zainteresowany sercem. I dopiero kiedy zna nasze serce, jest w stanie wyrazić swoją opinię o nas. To jest piękne, że w tym jest zainteresowany. Nie właśnie tak jak ludzie jakąś swoją perspektywą, ale oczywiście to to zainteresowanie Jezusa polega na tym, żeby nadać właściwą perspektywę życiu tych ludzi, ponieważ oni mieli perspektywę doczesnych korzyści, doczesnych wartości, doczesnych zwycięstw, a Jezus wskazywał im na te duchowe zwycięstwa. I być może te doświadczenia, które przechodzimy w tym życiu, też nas kierują ku takim właśnie potrzebom, rozwiązaniom, ku korzyściom jakichś wynikających z tego, że Bóg jest Bogiem, które moglibyśmy złapać, zmierzyć, dotknąć, cieszyć się nimi w tej doczesnej perspektywie, ale czy Bóg czasem nie przesuwa nasz wzrok daleko wyżej na tą perspektywę, która jest wieczna, tak jak właśnie tutaj w przypadku tych dwóch uczniów idących do Emaus. Ale co jest też pocieszające, to to, że możemy mówić o tym, czego nie rozumiemy. Możemy mówić o tym między sobą, możemy mówić o tym Bogu, że czegoś nie rozumiemy, że czujemy się rozczarowani, że nawet kiedy On nas skarci, to będzie to Jego skarcenie, a nie jakieś niesprawiedliwe, powierzchowne wydanie osądu o nas. Piękne jest to, że przed Bogiem możemy wylać Mu swoje serce. Możemy przyjść z tym, kim jesteśmy tak naprawdę głęboko w środku i w taki sposób przedstawić Mu się bez udawania czegokolwiek. Wyrażając to oczywiście i ciałem, i słowami, i może gestami, i czymkolwiek innym. To, co naprawdę jest w naszym sercu. Bóg jest gotów tego wysłuchać. Mało tego, Bóg jest gotów towarzyszyć nam w drodze, która wiedzie od Niego. Zobaczcie, oni idą od Jerozolimy, która była centrum wydarzeń i gdyby chcieli tak naprawdę wyjaśnienia tych zagadkowych informacji dotyczących Jego zmartwychwstania, to oni powinni byli zostać jeszcze, aż potwierdzą, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. A oni jakąś informacją o tym, że On żyje, którą przyszły kobiety przyniosły, zadowolili się, kwitując, że to jakieś wymyślone sytuacje i nie sprawdzając w ogóle, oddalają się od miejsca, które może być odpowiedzią. I co robi Jezus? Idzie z nimi. Towarzyszy im w tej drodze zagubienia. To jest Jezus. Przyłącza się do tego niewłaściwego kierunku po to, żeby pokazać, że przyszedł im dać się poznać bez jakiejś fizycznej, agresywnej interwencji, po prostu dając im wyrazić wszystko to, co mają w swoim sercu. Tak wspaniały jest nasz Bóg i myślę, że piękne jest to, że przychodzi potem do uczniów mówiąc pierwsze słowa pokój, bo tego potrzebowali. Byli oczywiście przestraszeni plotkami, które krążyły w Jerozolimie o tym, że to uczniowie wykradli ciało. W ten sposób narazili się władzom. Oczywiście na jakieś szykanowanie czy możliwość aresztowania, czy cokolwiek innego. Jezus mówi, pokój wam. Jezus przychodzi z tym, czego potrzebujemy po zmartwychwstaniu. I obyśmy doświadczyli Jego takiej obecności, mając świadomość tego, że naprawdę chce być blisko naszego serca. Nie tylko naszej wiary w sensie intelektualnym, nie tylko naszej wiary w sensie służenia, wyznawania, ale w tej takiej indywidualnej naszej sytuacji, w jakiej jest każdy z nas. I dziękuję Mu za to, że właśnie tak jest, że możemy takimi do Niego przyjść, jakimi jesteśmy w danej chwili. I Jemu niech będzie chwała za to. Amen.